A teraz otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. I chciałem podzielić się słowem, które z racji niedawnej śmierci mojego taty bardzo do mnie przemawia, daje mi wiele pocieszenia i wierzę, że niejednokrotnie było też źródłem pociechy dla was. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, od 13 do 18 wersetu. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Duch Boży pragnie nieść pociechę ludowi Bożemu. To jest niezwykłe. A tutaj ta pociecha ma szczególne znaczenie, bo jest to pocieszenie w kontekście śmierci, w kontekście największego wroga, z jakim człowiekowi przyjdzie się zmierzyć. Sądzę, że to jest potężniejszy wróg dla nas, nawet niż szatan. Biblia mówi, że możemy najpierw zbliżywszy się do Boga, potem przeciwstawić się szatanowi i on ucieknie od nas. Niektórzy komentatorzy dodają, że ucieknie jak poraniony wróg. Ale nie możemy tego zrobić ze śmiercią. Wcześniej czy później dotknie ona każdego człowieka na tej ziemi. Wcześniej czy później przyjdzie moment pożegnania z naszymi bliskimi. Może uda nam się odsunąć to w czasie. Długość życia człowieka się zwiększyła. Średnia długość życia ludzi w świecie zachodnim na 200 lat temu wynosiła 25 lat. Przedłużyliśmy ją dzięki osiągnięciom medycyny trzykrotnie. Ale wciąż to jest bardzo niewiele. Pamiętam, jak mój tata, kiedy był jeszcze niewierzący, głęboko niewierzący, niewierzący w nic poza materię, a ja się nawróciłem, byłem świeżo nawrócony i on powiedział mi coś takiego, obawiając się, że ja zmarnuję swoje życie idąc za Panem. Maćku, życie jest długie, można tak wiele osiągnąć. Ja nie mogłem uwierzyć, że on to mówi. Że mówi mi, że życie jest długie. A Biblia mówi, że jest krótkie. Że jest jak para, jak szerokość dłoni. I teraz mój tata już nie żyje, zmarł mając 77 lat. I nikogo przechodzącego obok jego nagrobku na cmentarzu nie zdziwi to, że jakiś Andrzej Wilkosz zmarł mając 77 lat. Prawdopodobnie nikt nie pomyśli, a mógł chłop jeszcze pożyć dłużej. Ale cały ten okres wydaje się jak mgnienie oka. Pamiętam mojego ojca, gdy był w moim wieku, tak jakby to było wczoraj. Pamiętam, gdy zorientowałem się, że moi rodzice się postarzeli, byłem zaszokowany. Nie mogłem uwierzyć, że to się tak szybko stało. Jak to jest? Przecież dopiero co byli młodzi, pełni siły, a teraz są już w odeszłym wieku. Dopiero co mój tata był najsilniejszym człowiekiem na świecie. Potrafił podnosić takie ciężary, których ja nawet nie mogłem poruszyć. A potem widziałem go, jak słab, jak stał się już takim staruszkiem. Smutno było mi z tego powodu, z powodu przemijania. I w końcu odszedł. I te 77 lat to jest zdecydowanie za krótko. Niektórzy z was stracili bliskich o wiele wcześniej. Marzylibyście o 77 latach. Ile byście za to dali? żeby ktoś wam bliski tak długo żył. I ból jest tym większy. Ale nawet te 77 lat, nawet 120 lat, to jest za krótko. Śmierć zawsze będzie naszym wrogiem. Ku mojemu zdumieniu uświadomiłem sobie, że wraz ze śmiercią mojego taty częściowo ja też umarłem. I teraz, gdy przeżywam żałobę, widzę, że nie dotyczy ona tylko odejścia mojego taty, ale odejścia też ważnej części we mnie. Zobaczyłem, jak wiele w moim życiu było związane z moim tatą. Jak w dużym stopniu różne rzeczy, które robiłem, do nich motywowało mnie to, że mój tata to może zobaczy. Że poprzez moje życie zbliży się do Boga jeszcze bardziej. Ale też zobaczyłem, że wraz z jego odejściem, jak wierzę, jest z Panem, część mnie jest już tam. I ostatnio słuchałem wypowiedzi Billa Gatera, to jest taki bardzo znany w Stanach Zjednoczonych muzyk chrześcijański, muzyki gospel, kompozytor. Już jest grubo po 70. I on powiedział o śmierci bliskich osób, że w pewnym momencie te szale zaczynają się przechylać w drugą stronę i więcej masz już tam niż tu. I teraz lepiej niż kiedykolwiek wcześniej zaczynam to rozumieć. Niemniej jednak śmierć jest wrogiem. Gdy patrzyłem na martwe ciało mojego taty, po raz ostatni widziałem to kochane ciało. To byłem głęboko świadomy tego, iż śmierć jest wrogiem, że to nie jest coś, co Bóg dla nas zamierzył. Że tak nie może kończyć się wszystko. Że jest coś więcej. Jest. I o tym właśnie mówi ten tekst. Jest zmartwychwstanie. Jest życie wieczne. I dlatego apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan, którzy byli młodzi w Panu, którzy nawrócili się niedawno, nie byli ugruntowani teologicznie i nie do końca rozumieli, co się dzieje z ich zmarłymi. Ktoś prawdopodobnie namieszał im w głowie jakąś filozofią. I Paweł pisze tutaj tak, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności. Inne tłumaczenia mówią nieświadomi, abyście pozostawali w niewiedzy. Co do tych, którzy zasnęli. I to słowo zasnąć to jest metafora dotycząca nie snu duszy, bo dusze żyją po śmierci, o tym mówi Biblia bardzo wyraźnie w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Widać to w Księdze Objawienia w rozdziale 6, gdy dusze zmarłych za wiarę wołają do Pana. Niemniej jednak z racji tego, że będzie zmartwychwstanie, śmierć ciała, odejście ciała można nazwać snem. Ono z mocy Bożej obudzi się kiedyś. Będzie uwielbione. I dlatego w pewnym sensie możemy mówić o śnie. Ale nigdy o śnie duszy, o tym, że człowiek traci świadomość. Wszyscy zmarli są w pełni świadomi swojego istnienia. Dusza żyje dalej. Niemniej jednak Tesaloniczanie byli zdezorientowani. I Paweł pisze do nich tak, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. I to są niezwykłe słowa. To są piękne słowa. To są wspaniałe słowa. Paweł zdaje sobie sprawę z tego, iż śmierć zawsze wiąże się ze smutkiem, z żałobą. Im ktoś jest nam bliższy, im bardziej kochaliśmy, tym ten smutek jest większy. I mamy prawo się smucić. Ale jest coś jeszcze gorszego niż smutek. To jest smutek pozbawiony nadziei. I ten smutek pisze się rozpacz. I ten smutek, choć ludzie często się do tego nie przyznają, bo uruchamiają najróżniejsze mechanizmy obronne, wypierają to ze swojej świadomości, tłumią gdzieś głęboko w sobie. Ale ten smutek Ten strach przed śmiercią, a Biblia mówi o tym wyraźnie, zniewala ich. Diabeł posługuje się właśnie tym smutkiem, żeby ludzi zniewalać. Ponieważ człowiek nie może sobie poradzić z rzeczywistością śmierci. Sublimuje w najróżniejszy sposób. Ucieka od rzeczywistości. W alkohol, w narkotyki, w seks, w karierę zawodową. W ekstremalne sporty i doznania. Byle tylko zagłuszyć gdzieś ten smutek pozbawiony nadziei. Jakżeż wielu ludzi przyjmuje postawę cyniczną wobec śmierci. To jest też swoisty mechanizm obronny. Pamiętam, jak mój tata jako jeszcze materialista mówił, że ach, po śmierci pójdę do piachu. Ale gdy zmarł jego brat w wieku 36 lat, który od dzieciństwa chorował, najpierw na polio, a potem miał niedorozwój lewej strony i w końcu umarł na serce w wieku 36 lat. Moja mama mi o tym opowiadała, gdy tata jej powiedział o tym, że zmarł jego brat, Jasiu, szlochał. Ja nie widziałem mojego ojca płaczącego, ale gdy jego ukochany brat umarł, gdy mój ojciec miał wtedy 32 lata, mój tata szlochał, to było jeszcze przed moimi narodzinami. Możemy mieć cyniczną postawę wobec śmierci. Możemy odsuwać to od siebie, ale nigdy z nią nie wygramy. Pewien misjonarz udał się z Ewangelią do plemienia Indian. I gdy tam dotarł, ku jego zdumieniu zobaczył, że ci Indianie żyją sielankowo, panuje tam jakaś idylla. Wspaniałe relacje międzyludzkie. I zaczął zastanawiać się, po co on w ogóle tam przybył. Czy tym ludziom w ogóle jest potrzebna Ewangelia, skoro oni tak sielsko żyją? Miał wątpliwości w swoim sercu, dopóki nie zobaczył, jak zareagowali na śmierć kogoś ze swojego grona. Dopóki nie zobaczył ich bezdennej rozpaczy. Dopóki nie zobaczył, że nie potrafią poradzić sobie z tym faktem, że ktoś odszedł i już nie jest z nimi. I wtedy zrozumiał, że jest tam potrzebny, że Ewangelia ma moc i głosił ją tam. Bo drodzy przyjaciele, gdy wszystko układa się dobrze, gdy problemy uda nam się gdzieś zepchnąć na bok, zagłuszyć głos sumienia, to Ewangelia do nas nie przemawia. Ale w sytuacji ekstremalnej, tej krańcowej, końcowej, w sytuacji śmierci jest tylko jedna nadzieja. Jedyna rzecz, która może nas pocieszyć i to jest perspektywa zmartwychwstania, to jest niebo. To jest ten fakt, że spotkamy się kiedyś z naszymi bliskimi, którzy odeszli w Panu. I taki smutek połączony z nadzieją nie jest łatwym doznaniem. Wylewamy wiele łez, jest nam ciężko, bo śmierć jest wrogiem i musimy się z nim zmierzyć i śmierć rzuca nas na ziemię, kopie bezlitośnie. Śmierć się łatwo nie poddaje. Spójrzmy na to, jak umierał nasz Pan. Oto co zrobił z nim ten wróg. Niemniej jednak, mimo wszystko, smutek połączony z nadzieją. Uszlachetnia nas. Zbliża do Boga. Pogłębia życie duchowe. Otwiera nasze serce na łaskę Bożą. Jesteśmy coraz bardziej tam, a coraz mniej tu. Pamiętam, gdy parę dni temu siedziałem rano, jak zwykle, patrzyłem przez okno na piękny, zaśnieżony świat, modliłem się i czytałem Biblię, zacząłem płakać. Bo uświadomiłem sobie, myśląc o odejściu mojego taty, tak na nowo sobie uświadomiłem, chyba nigdy tak w pełni, że ta ziemia nie jest moim domem. Cóż to za dom, w którym nie ma już kogoś bliskiego. To jest tylko poczekalnia. To jest tylko poczekalnia na dworcu, a czekam tam na swój pociąg. Tata wsiadł już do swojego, wielu waszych bliskich wsiadło już do swoich pociągów. Każdy z nas ma wyznaczoną porę przez Boga, gdy nasz pociąg nadjedzie. Ale to jest tylko poczekalnia. Oczywiście, że chcemy w godnych warunkach czekać w tej poczekalni. Powinniśmy być dla siebie mili, szanować siebie nawzajem, kochać, wspierać, pocieszać. Oczywiście, że tak. Nie powinniśmy przeżyć byle jak tego czasu w poczekalni. Niemniej jednak musimy pamiętać, że jest to poczekalnia. I nasz prawdziwy dom jest gdzie indziej. I znajdziemy się tam szybciej, niż nam się wydaje. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj, gdy mój tata wiózł mnie na sankach, a ja go popędzałem. Mówiłem szybciej. Szybciej. Przez pół Krakowa mnie wiózł. To było jedno z najbardziej ekstatycznych doznań, jakie miałem w życiu. I potem, gdy widziałem jego martwe ciało, powiedziałem mu: dziękuję ci, tato, za wszystko. Ale te dwa wspomnienia już teraz dla mnie, przemierzam odcinek między nimi w ułamku sekundy, w mgnieniu oka. Dlatego Biblia mówi, że nasze życie jest jak para. Jest jak kwiat, który rozkwita, a potem, gdy słońce zacznie palić, ten kwiat obumiera i więdnie. Szybciej niż nam się wydaje, już będziemy po drugiej stronie. Bo życie, wbrew temu, co powiedział mi kiedyś tata, jest krótkie. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Tak? To powiedział polski poeta. A zagraniczny pisarz powiedział: nie pytaj, komu bije dzwon, bo bije on tobie. Im bliższa osoba umiera, tym bardziej uświadamiamy sobie, że wraz z nią umiera coś w nas. I Paweł, starając się pocieszyć Tesaloniczan, przytacza argument, dla którego nie musimy się smucić jak ci, którzy nie mają nadziei, gdyż pisze: albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. I mam do ciebie pytanie. Czy wierzysz w to dzisiaj? Spożywaliśmy właśnie Wieczerzę Pańską. Proklamowaliśmy wiarę właśnie w to, o czym mówię. I fundamentem naszej wiary, fundamentem chrześcijaństwa nie są jakieś nakazy i zakazy, ale jest wiara, niezachwiana wiara w to, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał i w związku z tym ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną do życia wiecznego. Są bardzo liczne dowody potwierdzające zmartwychwstanie Jezusa. Nikomu dotychczas nie udało się udowodnić, że zmartwychwstania nie ma. Że nie było. Co najwyżej przyjmuje się jakieś filozoficzne założenie, iż coś takiego w ogóle nie jest możliwe. I dlatego nie mogło się wydarzyć. Do tej pory nikt nie podał wystarczającej odpowiedzi. Nie potrafił wyjaśnić tego, dlaczego grób Jezusa jest pusty? Dlaczego nikt nie znalazł ciała Jezusa? Jak to się stało, że powstał Kościół Jezusa Chrystusa? Dlaczego apostołowie oddali życie za wiarę w zmartwychwstanie Jezusa? Jak można wytłumaczyć fakt, że dzisiaj setki milionów ludzi na całym świecie, we wszystkich kulturach, krajach, z różnych warstw społecznych, w różnym wieku, twierdzą, że żywy Jezus zmienił ich życie? Drodzy przyjaciele, na te pytania nikt z przeciwników chrześcijaństwa nie znalazł wystarczającej odpowiedzi. Ale jeżeli weźmiemy ten jeden kawałek układanki, który nazywa się zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to na każde z tych pytań mamy bardzo dobrą odpowiedź. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15, wersecie 19, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy przyjściu aż do przyjścia Pana, a pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. 8 razy w tym krótkim tekście jest słowo Pan, Chrystus, Jezus. On jest centrum wszystkiego i mamy Jego słowo pełne obietnic. Jedną z tych obietnic jest przyjście Pana. I to jest mocny fundament naszej wiary. Chcesz obfitować w nadzieję. Jej źródło znajdziesz w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. Tam są obietnice, które rozbudzą w tobie nadzieję, które ożywią w tobie nadzieję, które dodadzą ci skrzydeł, które pozwolą ci iść zwycięsko przez życie z radością i pokojem i z ufnością czekać na dzień zmartwychwstania. Uchronią cię przed rozpaczą, przed cynizmem, przed sublimacją. Te Boże obietnice, drogie i największe obietnice, jak mówi Piotr w swoim drugim liście w rozdziale 1, wersecie 4. I dzięki temu, że chwytamy się tych obietnic, a nie jedynie kierujemy się jakimiś nakazami i zakazami, ale chwytamy się Bożych obietnic w Słowie Bożym, mówiących o tym, że Bóg nas kocha, że Bóg ma dobre myśli o nas, że we wszystkim współdziała ku dobremu, że śmierć zostanie ostatecznie pokonana, tak naprawdę już została pokonana, że jest zmartwychwstanie, że jest niebo, że Chrystus powróci. Te obietnice powodują, że poprzez nie stajemy się uczestnikami boskiej natury, to znaczy, że doświadczamy żywej relacji z Bogiem. Zostajemy przemienieni na obraz Boży. Dodatkowo Biblia mówi, że dzięki tym obietnicom, dzięki temu, że chwytamy się ich, że żyjemy nimi, że coraz mniej z nas jest tu, a coraz więcej z nas jest tam, że nie myślimy o tym, co na ziemi, ale myślimy o tym, co w górze. Dzięki temu również unikamy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I to słowo skażenie mówi o powolnym rozkładzie, o zgniliźnie, o gangrenie. Jakżeż wielu ludzi za życia umiera. Na zewnątrz wyglądają dobrze, ale w środku trawi ich jakiś robak. Kornik grzechu ich przeżera od środka. Gangrena ciemności niszczy ich. Bo nie wiedzą, gdzie jest ich dom. Nie wiedzą, że w tym domu jest ktoś, kto przygotowuje dla nich miejsce. I wróci po nich. A o tym tu jest mowa. A gdy Pan powróci, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A potem ci, to będzie jedyne pokolenie, które nie zazna śmierci. Ci, którzy wtedy będą żyć, zostaną pochwyceni w obłokach na spotkanie Pana i przemienieni w okamgnieniu. Och, jak ja bym chciał się załapać do tego pokolenia. Ale czy to będzie nasze pokolenie, czy nie, tego nie wiemy. Wielu tego wyczekiwało. Niemniej jednak ten dzień nadejdzie. Dzień zmartwychwstania. I dlatego tak ważne jest to, byśmy głosili niezłomnie Ewangelię. Jakżeż wiele osób podchodziło do nas, czy pisało maile, czy dzwoniło, czy mówiło po pogrzebie mojego taty, na którym mogliśmy swobodnie dzielić się Ewangelią. Że cała ta ceremonia, ta uroczystość podniosła ich na duchu. Szokujące. Pogrzeb, smutek, żal, żałoba, a jednak mamy przesłanie, które podnosi na duchu. Pamiętam, jak umarła moja ciocia, głęboko wierząca, miała 93 lata. Była katoliczką, pogrzeb był katolicki. I potem przy grobie ja jeszcze powiedziałem parę słów, tak do rodziny, od serca. Sam pogrzeb miał bardzo podniosły charakter. Było wiele również odniesień do Ewangelii, ale odczuwałem, że że chcę jeszcze coś od serca powiedzieć tym moim bliskim. Niektórych z nich widziałem wtedy po raz ostatni na tej ziemi. Był też mój tata, który wtedy był wciąż niewierzący. I powiedziałem właśnie o wierze mojej cioci, o moich rozmowach z nią, o tym, jak ufała Jezusowi, o tym, że jest niebo. Dosłownie czułem, jak w ciągu tych paru minut Bóg działa wśród moich bliskich, jak smutek zamienia się w taką nadzieję na ich twarzach. Nawet uśmiechy się pojawiły na ich twarzach i potem mój tata podszedł do mnie i mówi: ty zmieniłeś całą atmosferę. Tak wlałeś tak, coś takiego nowego. Tak podniosłeś wszystkich na duchu. Ale to nie byłem ja. To był Duch Boży. To był Duch Boży. To była nadzieja zmartwychwstania. I powiem wam, ona przemawia głęboko do serc ludzi. I dlatego Paweł mówi, przeto dlatego właśnie pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pocieszajcie się nawzajem tymi słowy, właśnie tymi słowy. Czasami tak łatwo przychodzi nam krytykować siebie nawzajem, obwiniać siebie o to czy o tamto, mieć do siebie pretensje. A tak naprawdę wszyscy tak bardzo potrzebujemy pociechy, zachęty, otuchy, pokrzepienia. I po to właśnie jest Kościół Jezusa Chrystusa na tej ziemi, aby tę pociechę, tę otuchę, to pokrzepienie, tę zachętę dawać. Mamy coś, czego nie ma ten świat. Mamy coś, czego ten świat nie kupi za żadne pieniądze. Mamy coś, czego ten świat nie osiągnie przy pomocy swoich najwspanialszych technologii. Mamy nadzieję zmartwychwstania.